Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
W godzinach popołudniego jednego dnia był telefon, podszedłem i słyszę głos. Nie przedstawił się, tylko pytał, czy mógłby rozmawiać z arcybiskupem Wojtyło. Zszedłem dosyć pośpiechu i pukam do drzwi. Nie czekając na odpowiedź, otwieram drzwi i wpadam do pokoju i widzę tam biskupa Wojtyłę, klęczącego na posadzce przy biurku.
Tak, arcybiskup Józef Kowalczyk wraca pamięcią do czasu, kiedy spotykał kardynała Karola Wojtyłę. Wspomnienia prymasa Polski o Janie Pawle II nadamy zaraz po relacji z południowej modlitwy maryjnej Benedykta XVI z przybyłymi na plac świętego Piotra wiernymi. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak.
Słowa serdecznego pozdrowienia kieruję do Polaków. Liturgia dzisiejszej niedzieli uświadamia nam, że każdy człowiek jest narażony pokuseń. Jednak kuszenie Jezusa na pustyni pokazuje, że nie zawsze musi ona prowadzić do upadku i grzechu, ale może być początkiem zwycięstwa i objawienia chwały Bożej. Jest tak, gdy na wzór Jezusa stajemy wobec pokusy w postawie posłuszeństwa woli Ojca. Niech Wielki Post będzie dla wszystkich czasem świecenstwa.
Ewangeliczna opowieść o kuszeniu Jezusa na pustyni była przedmiotem papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI przypomniał, że jest to rozpoczęcie pewnej drogi duchowej dla Kościoła, przygotowującego się do Wielkanocy. Chodzi, jak wyjaśnił papież, o podążanie za Jezusem, który zdecydowanie zmierza ku krzyżowi, temu szczytowi jego zbawczej misji.
Jeśli pytamy się, po co Wielki Post, po co krzyż, to podstawowa odpowiedź brzmi, bo istnieje zło, co więcej grzech, który według Pisma jest najgłębszą przyczyną wszelkiego zła. Jednak tej odpowiedzi nie można uznać za oczywistą. A wielu nie przyjmuje samego słowa grzech, bowiem sugeruje ono religijną wizję świata i człowieka. I to prawda, jeśli usunie się Boga z horyzontu świata, nie można mówić o grzechu. Podobnie, gdy zajdzie słońce, znikają cienie. Cień bowiem pojawia się tylko wtedy, gdy świeci słońce. I tak przesłonienie Boga nieuchronnie prowadzi do zasłonięcia grzechu. Dlatego poczucie grzechu, odmienne od poczucia winy w rozumieniu psychologicznym, pojawia się przy odkryciu zmysłu Boga. Wyraża to psalm Miserere, przypisywany królowi Dawidowi w związku z jego podwójnym grzechem cudzołóstwa i zabójstwa, w słowach zwróconych do Boga: przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem.
Jak zaznaczył Benedykt XVI, wobec moralnego zła Bóg stara się przeciwdziałać grzechowi, a uratować grzesznika. Dlatego dla zbawienia ludzkości podejmuje działanie, począwszy od wyzwolenia swego ludu z niewoli egipskiej.
Bóg jest zdecydowany wyzwolić swe dzieci z niewoli i wyprowadzić je na wolność. A niewolą najcięższą i najgłębszą jest właśnie grzech. Dlatego Bóg posłał na świat swojego Syna, aby wyzwolić ludzi spod władzy szatana, początku i przyczyny wszelkiego grzechu. Posłał go w naszym śmiertelnym ciele, aby stał się ofiarą przebłagalną, umierając za nas na krzyżu. Przeciwko temu planowi zbawienia, ostatecznemu i powszechnemu, diabeł walczy ze wszystkich sił, co szczególnie ukazuje Ewangelia o kuszeniu Jezusa na pustyni, która czytana jest każdego roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Albowiem wejście w ten liturgiczny okres oznacza za każdym razem opowiedzenie się za Chrystusem, a przeciwko grzechowi, czy to indywidualnie, czy jako Kościół, w duchowej walce ze złym duchem.
Ojciec Święty poprosił też wiernych o modlitwę w intencji rozpoczynających się wieczorem w Watykanie dorocznych rekolekcji. Tym razem prowadzi je karmelita Bosy ojciec François-Marie Letain, prałat sekretarz Papieskiej Akademii Teologicznej. Temat rozważań brzmi: światło Chrystusa w sercu Kościoła, Jan Paweł II i teologia świętych. W czasie wielkopostnego skupienia, które potrwa do soboty, zostaje zawieszona publiczna działalność papieska, w tym środowa audiencja ogólna.
Benedykt XVI podziękował też za specyficzny salut, jaki oddała mu grupa włoskich motocyklistów, którzy z rykiem silników i z klaksonami zajechali na plac świętego Piotra. Z kolei po łacinie papież pozdrowił pielgrzymów z chrześcijańskiego liceum klasycznego z Venendal w Holandii, natomiast szczególny apel skierował w związku z sytuacją w Japonii.
Le immagini del tragico terremoto.
Obrazy tragicznego trzęsienia ziemi i następującego po nim tsunami w Japonii sprawiły na nas wszystkich wielkie wrażenie. Chciałbym ponowić wyrazy mojej duchowej bliskości wobec mieszkańców tego kraju, którzy godnie i dzielnie stawiają czoła skutkom klęski. Modlę się za ofiary i ich rodziny oraz za wszystkich, którzy cierpią z powodu tych strasznych wydarzeń. Pragnę dodać odwagi tym, którzy z godną pochwały gotowością niosą pomoc. Pozostajemy zjednoczeni w modlitwie. Pan jest blisko.
Warto dodać, że Kościół w Japonii zainaugurował dziś ogólnokrajową kampanię solidarności z poszkodowanymi przez trzęsienie ziemi i tsunami. W akcję włączył się też Ojciec Święty, przekazując na ten cel za pośrednictwem papieskiej Rady Cor Unum 150 tysięcy dolarów. Poinformował o tym nuncjusz apostolski w Japonii, arcybiskup Alberto Bottari de Castello. Jednocześnie obok zbiórki pieniędzy w katolickich instytucjach, wolontariusze Caritas biorą udział w bezpośrednich działaniach na miejscu. Tu problemem jest jednak brak łączności. Najbardziej dotkniętym przez żywioł obszarem jest teren diecezji Sendai. Jednak wiadomo, że fale tsunami nawiedziły też inne wyspy, skąd wciąż brak informacji o wyrządzonych szkodach. Beatyfikacja Jana Pawła II będzie wielkim świętem dla Kościoła i całej Polski. O osobiste wspomnienia o kardynale Karolu Wojtyle zapytaliśmy arcybiskupa Józefa Kowalczyka, który długie lata pracował w Watykanie.
Wyrażam ogromną radość osobistą. Jestem szczęśliwy, że ten proces beatyfikacyjny dobiegł końca, że papież Benedykt XVI, który osobiście znał Jana Pawła II, nie z książek, nie z opowiadania, z tego także wcześniej, ale znał go z bezpośredniego doświadczenia, nie miał wątpliwości, gdy chodzi o jego świętość osobistą. Najlepszym dowodem jest to, że dokonał dyspensy od tego przepisu normy prawnej, że wszczęcie procesu beatyfikacyjnego może nastąpić dopiero po 5 latach od śmierci danej osoby. W tym wypadku 3 miesiące po śmierci Jana Pawła II został wszczęty proces beatyfikacyjny w wymiarze diecezjalnym i to z decyzji papieża Benedykta XVI. Świadczy to samo o tym, że był przekonany o świętości tego papieża, aczkolwiek mimo, że był przekonany, nie zaniedbał i nie zaniechał procedury, która jest wymagana przez prawo kościelne. Ja osobiście, gdy chodzi o moją wiarę i przekonanie, dla mnie proces jest niepotrzebny, bo jestem o świętości Jana Pawła II przekonany i głęboko byłem tego świadkiem jego postawy i czynów i tak mogli żyć i działać tylko ludzie święci. I ta świadomość dzisiaj, że służyłem człowiekowi świętemu, usposabia, daje satysfakcję i wielką radość, że w wymiarach Kościoła Powszechnego ta świętość praktykowana na co dzień staje się modelem do naśladowania, bo cóż to jest beatyfikacja? Jest to ukazanie świętości osobistej danego człowieka jako świętości wzorcowej, jako przykład do naśladowania. Gdy chodzi o beatyfikację w wymiarach Kościoła partykularnego, kanonizacja w wymiarach Kościoła powszechnego. Gdy chodzi o Jana Pawła II, ten Kościół partykularny chyba się bardzo poszerzy już przez beatyfikację i nie będzie to ograniczone tylko do diecezji czy archidiecezji rzymskiej, czy ewentualnie krakowskiej, ale będzie to miało wymiary całego Kościoła powszechnego. Podziwiałem zawsze sługę Bożego Jana Pawła II w sposobie bycia, traktowania człowieka, a przede wszystkim widziałem w nim człowieka modlitwy. Taki epizod bardzo wymowny dla mnie To był okres Soboru Watykańskiego II. Ja byłem w czasie ostatniej sesji studentem mieszkającym w Instytucie Polskim. Mieszkałem na trzecim piętrze. W owym czasie w poszczególnych pokoikach nie było telefonów. Telefony były zainstalowane na korytarzach. W związku z tym, jak był jakiś telefon, to kto pierwszy zechciał podejść, odebrać telefon i powiadomić kogoś, do kogo był ten telefon adresowany. Miałem takie właśnie zdarzenie, że w godzinach popołudniego jednego dnia był telefon, to była jesień, był telefon, podszedłem i słyszę głos w języku polskim. Przypuszczam, że był to chyba kolega Ojca Świętego, pan Kluger Jerzy. Nie przedstawił się, tylko pytał, czy mógłby rozmawiać z arcybiskupem Wojtyło. Ja odpowiedziałem, no zobaczę, czy jest w domu. Trzeba było zejść na drugie piętro, bo tam były pokoje, w których mieszkali ojcowie soboru. Tak nazywano uczestników Soboru Watykańskiego II. Mówię, jeśli jest, to trzeba chwilę poczekać i na pewno albo ja, albo on odpowie. Zszedłem dosyć pośpiechu i pukam do drzwi, nie czekając na odpowiedź, otwieram drzwi i wpadam do pokoju i widzę tam biskupa Wojtyłę, klęczącego na posadzce przy biurku, odmawiającego brewiarz. Nie robił to dla mnie, nie robił to dlatego, że ja go zobaczę. To było jego życie, to był jego sposób bycia, jego bytowanie było nacechowane modlitwą. Oczywiście podziękował za to, ja przeprosiłem, że przeszkodziłem w modlitwie, ale to jest taki mały przykład tego, jak łączył swoje życie i działanie z modlitwą. Innym takim przykładem może być to, że jako papież, myślę, że wcześniej także, ale kiedy pisał jakiekolwiek teksty, pisał je po polsku, nie numerował stron. Tak jak my, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, numerował inaczej. Pisząc, a pisanie uważał za pracę, tę pracę zamieniał w modlitwę. I poszczególne strony nie były numerowane cyframi arabskimi ani rzymskimi, tylko słowami modlitwy. Jeżeli ktoś będzie miał okazję, to nie zwróci uwagi, że po prawej stronie na tych kartkach zapisanych, rękopisach, a jest ich wiele, niektóre byśmy zachowali w archiwum na Via Cassia, Fundacja Jana Pawła II, między innymi fotokopię encykliki pierwszej Jana Pawła II, Redemptor Hominis. I tam jest na pierwszej stronie Totus Tuus, to jest pierwsza strona. Druga, Ego Sum. Trzecia, Edomnia Mea. Czwarta, Tua Sunt i tak dalej. Tak numerował strony, zamieniając swoją pracę w modlitwę. To taki malutki epizod i przykład. Kim był, jak działał, jaką miał świadomość swojego posłannictwa i swojego dialogu i ustawicznego kontaktu z Panem Bogiem. Dla mnie to jest wymowne i pouczające. I właśnie mówiąc o tej encyklice pierwszej, Redemptor Hominis, otrzymywaliśmy poszczególne strony. Ja pytam kiedyś Ojca Świętego, kiedy Ojciec Święty miał czas to wszystko przemyśleć, bo teraz nam zarzuca kartkami napisanymi. A mój człowiek mówi, ja to wszystko z Polski przyniosłem. Ja tym w Polsce żyłem, ja tylko to wszystko przelałem na papier. I okazało się, że ta encyklika Redemptor Hominis, w której on tam sformułuje takie zdanie, że człowiek jest drogą Kościoła, stała się wydarzeniem światowym, obudziła nową świadomość w całym Kościele powszechnym. Jeśli Polacy nie jeden raz, albo ktoś Polakom stawia pytanie, co Polska może dać światu, albo co my możemy dać Europie, no możemy za wiele, tylko trzeba mieć świadomość swojego bogactwa duchowego. Na pewno nie damy pieniędzy, bo dzisiaj, jak się mówi o daniu, to się myśli o kapitale materialnym. Ojciec Święty dał to, czym w Polsce żył, czym w Polsce został napełniony duchowo i czym z całym światem się podzielił. I okazało się, że to było wiele większe bogactwo, aniżeli pieniądze, aniżeli jakieś źródła energii. To były źródła energii duchowej, które przekazał całemu Kościołowi powszechnemu i ubogacił Kościół powszechny do tego stopnia, że mówiąc językiem takim kolokwialnym, poprzez tę encyklikę zamącił w całym świecie, pobudził do refleksji, pokazał czym i kim jest człowiek w dziele zbawienia, dziele stworzenia i w dziele odkupienia. To są malutkie epizody, ale mówię je po to, bo akurat widziałem te wydarzenia i byłem ich świadkiem naocznym i o tym mogę mówić z całym przekonaniem. I to układa się w taką pewną całość, która dla mnie jest świadectwem świętości Jana Pawła II, który żył świętością na co dzień. I dlatego też dla mnie, jak powiedziałem już wcześniej w rozmowie, proces beatyfikacyjny i samoformalne ogłoszenie go błogosławionym jest potrzebny Kościołu powszechnemu, ale do wiary w świętość Jana Pawła II mnie nie jest bardzo potrzebne, bo ja o tej świętości byłem przekonany na zasadzie doświadczenia, a nie na zasadzie wiary. O ile dobrze ktoś chce mnie zrozumieć, to proszę pamiętać, do prawdy dochodzi się podwójną drogą. Ja doszedłem do świętości Jana Pawła II drogą doświadczenia bezpośredniego i o nim mogę zaświadczyć i tak zaświadczyłem w procesie beatyfikacyjnym, kiedy byłem o to pytany. I uczyniłem to na piśmie i mam tę wielką satysfakcję, że służyłem świętemu, że dałem o tym świadectwo i że dzisiaj obiektywny osąd jego życia i działalności poprzez praktykowanie charyczności cnót i poprzez potwierdzenie tej świętości, poprzez uznanie cudu za prawdziwy, no jest tylko satysfakcją. I jeszcze jednym dla mnie momentem dziękowania Panu Bogu, że prawdzie i sprawiedliwości stało się zadość.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Różaniec, sygnały troski, anioł stróż. Marcowe czasopisma wydawnictwa sióstr Loretanek.
Magda Pobikrowska.
Przebaczenie jest trudnym elementem naszego codziennego życia. Wymaga od nas miłości, zrozumienia i żywej wiary w Tego, który każdego dnia wybacza nam nasze słabości i grzechy. W marcowym numerze miesięcznika Różaniec pragniemy zastanowić się nad tym, jakie znaczenie ma przebaczenie w naszym życiu i co zrobić, by doświadczyć jego uzdrawiającej mocy. Lidka i Tomek są małżeństwem z kilkuletnim stażem. Darem rodzicielstwa zostali obdarzeni już wcześniej, ale w ich życie wkradł się śmiertelny grzech – aborcja. W tym numerze opowiadają o tym, w jaki sposób doświadczyli uzdrawiającej mocy przebaczenia. W marcowym numerze Sygnałów Troski zastanawiamy się nad prawdą i szczerością w wychowaniu. Dlaczego dzieci kłamią? Co zrobić, żeby dziecko mówiło prawdę? Jak reagować na drobne kłamstwa i przemilczenia? To tylko niektóre problemy, jakie poruszają autorzy tego numeru. Ponadto ksiądz Marek Dziewiecki pisze o wychowawcach, którzy nie muszą być ideałami, ale muszą być prawdomówni. Natomiast brat Tadeusz Ruciński opowiada o dziwnym królestwie mniemani. Trzeba mieć wrażliwe serce, żeby pamiętać o kimś, kto potrzebuje pomocy, choć nie ma śmiałości o nią prosić. W najnowszym numerze Anioła Stróża możemy przeczytać o dzielnym chłopcu, który pokonał swój strach przed szpitalem i o szkolnej zbiórce darów dla dzieci z hospicjum. Krystyna Sztramska opowiada o tym, czy trudno być aniołem, natomiast Iwona Kocińska zdradza, o czym szepczą konwalie. Zapraszamy do lektury pism, a także do odwiedzenia naszych stron internetowych. Zapraszamy do lektury naszych pism.
Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.